Jak się macie? Mam nadzieję, że beznadziejnie, bo o to chodziło. Karol, dziękuję. Ja mam inny temat do poruszenia, taki bardziej szczegółowo, żeby pójść pogłębić trochę. Ale zanim zacznę, to podłączę się do tego, co Karol powiedział. Niedawno dotarło do mnie oskarżenie wobec pewnego młodego pastora na temat jego służby. I wysłuchałem tego długiego świadectwa na ten temat, polskiego. I byłem bardzo przestraszony, ponieważ zobaczyłem siebie sprzed 25 lat i muszę powiedzieć, że ten pastor, z którego są te oskarżenia, jeszcze nie został nazwany publicznie osobą do upomnienia, ale być może, że będzie niedługo nazwany. Natomiast pomyślałem sobie, to jest prawie niemożliwe, żeby człowiek sfokusowany na celu, młody, żeby nie popełniał mobbingu w swojej służbie. To jest praktycznie niemożliwe. I to jest ciężki grzech, a czasami przestępstwo, jeżeli jest to związane z finansami i zatrudnianiem ludzi. Dobrze, to tylko tak, Karol, podłączyłem się trochę do ciebie, ponieważ mój temat jest dobre tipy czystości i granic dla życia pastora. Wiecie, że nam facetom chodzi tylko o jedno, tak? Jak poznać, czy ktoś jest prawdziwym facetem? Musisz go poczęstować chipsami, paczką otwartą. Jak weźmie jednego chipsa, to wiesz, że masz do czynienia z prawdziwym facetem, bo prawdziwym facetowi chodzi tylko o jedno. Dobre tipy czystości i granic dla pastora. Głównie będę mówił o seksualności. Mam przygotowaną notatkę w PDF-ie do tego, więc jak będę mówił szybko i wrzucał różne pomysły, różne tipy, różne rady, to później mogę każdemu udostępnić. Andrzej może udostępnić, Beata, mają wszyscy dostęp do tego pliku, także będzie można sobie przeczytać, jest dużo punktów. Więc dobre rady. I teraz tak, tytułem wstępu. Nie ma sensu dzielić się pomysłami, jak zachować czystość, jeżeli wcześniej nie ma w nas bojaźni Bożej. Wiecie, Słowo Boże mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Więc jeżeli my przyjmujemy radę, czytamy książek, uczymy się na konferencjach, uczymy się od innych pastorów, jak żyć, to bez bojaźni Bożej stajemy się tylko większymi cwaniakami w służbie. Jesteśmy cwańsi, a nie mądrzejsi. Bojaźń Pana prowadzi do mądrości. Nie można tego oddzielić. Bez strachu, autentycznego strachu przed Bogiem w służbie nie można. Nie można być mądrym. Wydaje nam się, że jesteśmy mądry. Jesteśmy oczytani, przestudiowani, ale nie ma w nas mądrości. Nie potrafimy się właściwie zachować we właściwym momencie. W momencie wąskiej ścieżki nie potrafimy się właściwie zachować, bo nie ma w nas bojaźni Bożej. Jest taki fragment, który mnie dotknął niedawno. On jest z Ewangelii Łukasza 18, 2 i 4. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Później on powiedział to samo o sobie, ten sędzia. Mówi, chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę. Jest taka para. Brak względu na ludzi równa się brak bojaźni Bożej. Wiecie, taka fantastyczny duet wersetów, on kilkukrotnie występuje w Biblii. W pierwszym liście Jana, Jan mówi, nie można kochać Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie kochamy człowieka, którego nie widzimy. A pierwsze, którego widzimy. A pierwsze najważniejsze przykazanie, w którym streszcza się wszystko, jest kochać Boga i bliźniego. Więc jeżeli my mamy mieć prawdziwą bojaźń Bożą, która ocali nas przed cwaniactwem, to musimy liczyć się z człowiekiem. Jeżeli nie liczymy się z człowiekiem, to nie ma w naszym życiu bojaźni Bożej. Był pewien sędzia, który Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył. I później mówi, Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę. Wiecie, kiedyś słuchałem jakiś encyklik Jana Pawła II i tam ciągle było powracanie i gadanie o człowieku w centrum Kościoła. Powiem, to jest fantastyczne, że ja przez 30 lat nie mogłem załapać, o co chodzi. Ja mówię, co to za humanizm? Jaki człowiek w centrum Kościoła? Jezus ma być w centrum Kościoła, a potem jego słudzy. Nie, człowiek ma być w centrum Kościoła. Jeśli nie liczę się z człowiekiem, to nie ma we mnie bojaźni Bożej. Więc to jest pierwsza uwaga do tej dobrej listy tipów na temat czystości i granic. I druga jeszcze. Na nic nam uświęcenie, jeśli nie zatroszczymy się o nasze zdrowie psychiczne. Będziemy tylko się legalistycznie dojeżdżać. Trzy aspekty zdrowia psychicznego. Po pierwsze, zidentyfikuj swoje jednostki chorobowe. Wiecie, kto nie płacze u terapeuty, będzie śmiał się u psychiatry. Niektórzy z was już zaczęli się śmiać. To dobrze, nie wróży. Dlaczego jednostki chorobowe są tak niebezpieczne? ADHD to jest zaburzenie dopaminowe i zrypany system nagrody. Jeżeli jesteś liderem i masz niezdiagnozowane ADHD, to będziesz rzucał się na ciągle nowe zajęcia, które będą dla ciebie rozrywką. Znam osobiście pastora, który upadł w grzech seksualny, poszedł na terapię, najpierw poszedł do psychiatry, żeby się zdiagnozować. Pierwsza diagnoza, jaka padła, to ADHD i skłonność do ryzykownych zachowań. Psychiatra mu powiedział: pan nie jest złym człowiekiem, pan szuka sensacji w swoim życiu. Pan jest dobrym człowiekiem, tylko pan ciągle szuka większego podbicia dopaminy. Więc zdiagnozuj się. Drugi przypadek, depresja. Na tej sali może być kilkanaście lub kilkadziesiąt procent osób z niezdiagnozowaną depresją. Co to oznacza? To znaczy, że będziesz się leczył w nieuświadomiony sposób. Będziesz próbował sobie dodać optymizmu sukcesami, będziesz próbował się rozluźnić piwkiem i koniaczkiem wieczorem. Są pastorzy, którzy są totalnie uzależnieni od alkoholu i są na tej sali. Wieczorem nie pójdą spać bez drinka albo bez dobrego winka. Uważają, że to jest część ich systemu życia. Niestety nie jest to część twojego systemu życia. Spróbuj nie pić dwa dni i zobaczyć, jak się trzęsiesz. Jakie dziwne myśli chodzą ci po głowie. Więc po pierwsze zatrosz się o swoje zdrowie psychiczne. Po pierwsze zdefiniuj jednostki chorobowe. Drugie, zadbaj o dobrostan psychiczny, czyli to, jak się czujesz. Wypoczynek, sen, struktura dni i tygodni, więzi rodzinne i przyjacielskie. Po prostu jeżeli jako pastor niedobrze się czujesz ze swoim życiem, bez swojej funkcji, to nie nadajesz się do tej funkcji. Musisz umieć cieszyć się życiem bez swojej funkcji, jaką pełnisz. Funkcja twoja jest służebna. Ciesz się swoim życiem bez swojej funkcji. Wysypiaj się, jedz dobrze, miej przyjaciół. Wielu z was, jedyna ostatnia rzecz, jaka cieszy, to służba Bogu. Ja nie wiem. Ja 34 lata w tym roku minęło pełnoetatowej służby Bożej i mam wrażenie, że to jest ostatnia rzecz, która mnie cieszy w życiu. I się cieszę, że Bóg mi to pokazuje. I ostatnio zadaję sobie pytanie, kim będę, kiedy nie będę pastorem? I sobie myślę, będę szczęśliwym człowiekiem. Więc dlaczego nie mam być teraz szczęśliwym człowiekiem? Zatrosz się o swój dobrostan psychiczny. Wywal swój pracoholizm. Powiem wam, że nie mogę już słuchać, brzydzę się słuchaniem pastorów, którzy mówią: jestem przepracowany, jestem zatroskany, roznosi mnie, nie mogę spać. To tylko tak święcie brzmi. A tak naprawdę może doprowadzić do destrukcji twojego życia, twojej rodziny i twojej służby. Wyśpij się, człowieku. Jesteśmy naśladowcami chorego psychicznie świata. Świat pędzi i my pędzimy. Świat osiąga, my osiągamy. Świat dowodzi, my chcemy dowieść. A co mówi apostoł Paweł? Największą moją chlubą są moje słabości. Kiedy nie dowożę, kiedy nie osiągam, ale kiedy ludzie przychodzą i mówią: chcę z tobą posiedzieć i podtrzymać cię za rękę. Dobrostan psychiczny. To była druga część zdrowia psychicznego. I trzecia, już trochę wspomniałem, ale nałogi uzależnienia. Wszystkie środki psychoaktywne. W ukryciu oczywiście, bo co by ludzie powiedzieli. Ale też uzależnienia, wszystkie holizmy. Pracoholizm prawdopodobnie jeden z pierwszych. Dobra. I teraz przechodzimy do dobrej listy tipów na temat czystości pastora. Jak się nie wpakować. Potraktujcie te tipy nie jako prawo. Mieliśmy długą dyskusję, że chyba nie można tego tak głosić, bo są różne sytuacje w życiu i po prostu takie sprzedawanie tipów to może być ustanawianie jakiegoś prawa i czy można siostrę przytulić, czy tylko jej na wyprostowanym łokciu rękę podać. I co, więc nie traktujcie tego jako jakieś prawo, ale potraktujcie to jako rady starych amerykańskich pastorów dla młodych polskich. I naprawdę nie bądźmy mądrzejsi od papieża, ale po prostu popatrzmy, czego po prostu nie można robić. I mam takich 5 grup rad. Myślę, że szybko w miarę przejdę przez nie. Dopiero 10 minut z mojego czasu wykorzystałem, więc mam jeszcze 20. Pierwsza grupa A. granice praktyczne. Tak zaczynamy na lajcie, żeby było śmiesznie. Nie podróżuj sam na długie trasy z kobietą. Weź jeszcze kogoś. Zespół, drużynę, grupę. Ja raz się przejechałem z dziewczyną, panną, na podróż misyjną do Olsztyna z Elbląga. Tak, lubiłem kogoś zabrać w tygodniu, jeździłem tam prowadzić grupy domowe w Olsztynie. I raz zabrałem taką dziewczynę, powiedzmy Agnieszkę, zmienione nazwisko, imię. I słuchajcie, przyjechałem do domu, żona wieczorem tam, o, już wróciłeś, dobra, okej, super, tego. Rano przy śniadaniu, Iza tak spojrzała na mnie i mówi, jak podróż z Agnieszką do Olsztyna wczoraj? Była ostatnia moja podróż z pojedynczą osobą na podróż misyjną w życiu. Więcej tego nie zrobię, nie chcę widzieć tego uśmiechu przy śniadaniu nigdy więcej w życiu. Ale stoi za tym grubsza rada. Miałem tutaj na liście, wykreśliłem na prośbę Andrzeja. Być może to jest problem Andrzeja, dlatego prosił, żebym to wykreślił z listy. Andrzej powiedział, żebym absolutnie nie dawał rady, że nie wolno obcej kobiety wozić na pierwszym siedzeniu, bo to jest naprawdę jakiś anachronizm z lat 50. ze Stanów Zjednoczonych. Więc wykreśliłem, słuchajcie, tego nie stosujemy. Ale mam lepszą, praktyczną granicę. Honoruj swoją żonę, swojego męża, tak, bo nie mówimy tylko do pastorów, którzy mogą upaść, ale mówimy do obu płci. Honoruj swoją żonę jako pierwszą osobę w swoim życiu. To musi być eksponowane, by nikomu nawet do głowy nie przyszło, że można wciąć się między tę relację. Twoja żona, twój mąż to najważniejsza osoba w twoim życiu i w służbie, a nie jakaś gąska zborowa żona pastora albo asystent Bożej niewiasty, giermek do noszenia walizek. I to są, słuchajcie, realne sytuacje. Jesteśmy spoufaleni w naszych małżeństwach, znamy wszystko o sobie i fascynujemy się ludźmi, którzy są dalej. Nigdy nikt nie będzie dla ciebie ważniejszy niż twoja żona, niż twój mąż. Jeżeli nie potrafisz tego wyeksponować w dniu codziennym wśród ludzi, wiecie, najpierw to widoczne poprzedza to, co niewidzialne. Więc musisz to wyeksponować. Więc mimo, że ta rada z wożeniem innych kobiet na pierwszym siedzeniu może nie jest najmądrzejsza i może naprawdę trąci myszką, jest słaba, ale tutaj to już jest naprawdę, słuchajcie, ważna rzecz. Żeby eksponować swojego współmałżonka, nie traktować go giermka z Bożej łaski albo myszkę kościelną. Kiedyś tak było, że pastorzy, mężowie, faceci siadali w pierwszych rzędach, kobiety w ostatnich rzędach. Teraz już siadają obok, ale ja mam wrażenie, że ciągle za mało blisko siadają obok siebie. Dalej. Nie spotykaj się duszpastersko w prywatnych mieszkaniach ani w odosobnionych miejscach. Naprawdę, dobre poradnictwo nie wymaga zaszycia się w dziupli. W słodkiej dziupli. Gdy rozmawiasz w biurze, są tam inni pracownicy, zostaw drzwi otwarte. Jeśli musisz spotkać się sam na sam, wybierz miejsce publiczne, na przykład kawiarnię, gdzie są inni ludzie. Teraz bardzo ważne dla czasów współczesnych. Nie utrzymuj kontaktów poprzez prywatne wiadomości, SMS-owe, przy pomocy narzędzi sieciowych, po 20 i przed 8 rano. Naprawdę ludzie mają życie prywatne i ty też miej życie prywatne. Jesteś sam, jest ci źle, zaczynasz pisać z połową kościoła po 20. Zostaw ich w spokoju. Zostaw ich w spokoju, niech mają swoje dzieci, niech mają swoje żony. Niech się nudzą z nimi. Ty się nudź ze swoją rodziną. A nie słodkie SMS-iki. Memy. No bo oczywiście, słuchajcie, jak ja oglądam memy i znajdę jakiegoś takiego grubego, to już do żony nie lecę. Bo już nawet dzieci mi moje powiedziały, że to jedna z najbardziej żenujących rzeczy we współczesności to pokazywanie memów na swoim telefonie komuś, kto też ma telefon. Więc do swojej żony nie polecisz. Ale już jak koleżance wyślesz heheszkę, to już wiesz, że ci serduszkiem odpowie i uśmieszkiem. Ale ty to jesteś taki zabawny koleś. Taki zabawny jesteś, to zabaw swoją żonę, cwaniaku. Nie umiesz swojej żony zabawić, to obce zabawiasz. Fircyk. Fircyk po 20, a w niedzielę Boże Boże. Nie prowadź nocnych... jeszcze do tego. W miarę możliwości korzystaj z czatów grupowych. Niech twoja rozmowa ma świadków. Wiecie, macie jakąś kobietę w służbie, w kościele, wolontariusza, jakiegoś mężczyznę. Naprawdę, nie widzę problemu, żeby mieć z parą kontakt. Widzicie, taki amerykański, klasyczny przykład. Pastor, który ma kochankę w postaci liderki uwielbienia. Jezu, tego po prostu są dziesiątki. Ale to się klei emocjonalnie. On w odzirej. Hollywood. Ona, makijaż, strój, głos. Dobrze, że dzisiaj razem usługiwaliście, bo naprawdę... No w ogóle najlepszy układ jak pastor, jak liderem uwielbienia jest żona pastora. I wiecie, i nagle się więź hollywoodzka, sceniczna wytwarza. On gwiazda, ja gwiazda. Nikt nas nie rozumie w tych naszych obciążeniach w służbie z ludźmi. Więc wiesz, masz kogoś w służbie, jakąś pomocnicę, pomocnika. Naprawdę nie ma problemu, żeby do tego czatu, do tej wymiany informacji co tydzień, co robimy, jakie pieśni, żeby tam był cały czas była druga osoba wklejona na czacie i żeby ta druga osoba zawsze wszystko czytała. Ona będzie może i miała dosyć czytania na ten temat, bo naprawdę ile można. Ale ty za każdym razem, zanim coś napiszesz głupiego, to się 3 razy zastanowisz. I zapewniam was, po prostu to jest takie proste, wiecie, jest impreza towarzyska. Znacie to z filmów. I facet podchodzi do kogoś i tam z jakąś kobietą rozmawia, wracają do domu i ma przerąbane u swojej żony, bo ona go zauważyła. I ona nie zauważyła faktu, że on z nią rozmawiał, ale żona zauważyła, jak on z nią rozmawiał. To wszystko zaczyna się od bardzo serdecznych emocji. A serdeczne emocje to jest domena Kościoła. Kiedyś Gosia Rycharska mi powiedziała, nigdy tak dobrze nie zdradza się męża i żony, jak po dobrym spotkaniu modlitewnym. Bo na tych duchowych elementach, pieśniach, modlitwach, kiedy wylewamy serce, kiedy schodzi z nas zbroja, kiedy się otwieramy, równocześnie otwieramy się na drugiego człowieka. I nie trzeba być po prostu głupkiem. Albo mógłbym powiedzieć jeszcze innego słowa, użyć brzydkiego, ale zabraniają mi twórcy konferencji. Dobra. Nigdy nie prowadź nocnych rozmów duchowych z osobami płci przeciwnej. Zwłaszcza przez komunikatory. To jest, wiecie, to jest taka złuda współczesnych czasów. A, nie spotkaliśmy się fizycznie, tam sobie poklikaliśmy. Mówię wam, to są historie, i znam jedno małżeństwo, które już 30 lat temu się rozwiodło przez maile. Nie było czatów, nie było po prostu, wiecie, FaceTime'a, nie było Zoomów. Kobieta z mężczyzną pisnęli do siebie maile i małżeństwo się rozpadło. Maile. Nigdy nie komentuj wyglądu osoby, której pomagasz duszpasterską i nie okazuj pocieszenia fizycznym dotykiem. Szczególnie, jeżeli masz odpowiedzialność duchową, jesteś doradcą. Łapy przy sobie, 2 metry i żadnych komplementów. Jak pójdziecie do terapeuty, byście poszli do świeckiego terapeuty i zapłacili 250 zł za godzinę, a on by cię dotknął do ramienia, pogłaskał albo powiedział, jak pani pięknie wygląda, no to wiesz co, to trzeba zmienić gościa albo już od razu donieść do odpowiedniego urzędu na tego gościa. Wyobraźcie sobie ginekologa, który flirtuje z pacjentkami? I to są po prostu tego rodzaju rzeczy, jeśli chodzi o nasze duchowe poradnictwo. Łapy przy sobie, dystans, 0 komplementów na temat wyglądu. Druga rzecz w poradnictwie. Kiedy doradzasz osobie, pamiętaj, żeby nie... A to będzie zresztą później jeszcze. Ale pamiętaj, że ta osoba przyszła do ciebie po pomoc i ona nie jest po to, żebyś się jej zwierzył teraz, bo znalazłeś bratnią duszę, która też ma przeklapane. Wiesz, pastorze, z moim mężem tu tak słabo. I on do kościoła nie chce chodzić. A pastor, no, to tak jak u mnie. Moja żona też nie chce chodzić. Braterstwo dusz. Tfu. Gdy czujesz się rozluźniony po piwie, po czymkolwiek, na spacerze, na obozie, schodzi z ciebie ciśnienie lub przeciwny przypadek, czujesz się przygnębiony i spięty, czyli te dwie skrajności, nie szukaj kontaktu i nie zaczepiaj kobiet. Nie pisz SMS-ów. Nie zabieraj osoby płci przeciwnej. Tak, ja oczywiście najbardziej mówię do facetów, bo to oni lubią tego jednego chipsa wyjąć zawsze. Nie zabieraj nie swojej żony na koncerty, do kina, na obiady, na spacery, na żadne wydarzenia, nawet chrześcijańskie. A jest taki zwyczaj. A żona nie chciała ze mną pojechać na konferencję chrześcijańską, to siostrę wziąłem. Jakie duchowe alibi piękne. Pomodlić się pojechali razem. Dobra, to była pierwsza grupa, która się nazywała, tak jak mówię, notatkę mogę każdemu przesłać. Granice praktyczne. Druga grupa. Granice emocjonalne. Czujność wobec serca. Nie szukaj w relacjach duszpasterskich emocjonalnego ukojenia. Nie po to są relacje duszpasterskie, żeby doświadczyć ukojenia. Gdy kobieta lub mężczyzna otwiera się przed tobą ze swoimi problemami, nie odpowiadaj swoją prywatnością, nie zwierzaj się. Nie buduj związku typu ty mnie rozumiesz lepiej niż ktokolwiek. Nie ma czegoś takiego, ty mnie rozumiesz lepiej niż ktokolwiek. Po pierwsze, masz swojego partnera życiowego, a po drugie jest Bóg na niebie. Bądź świadomy, że słuchacze mogą być tobą zauroczeni. O, to jest mocne. Bądź świadomy, że słuchacze mogą być tobą zauroczeni. To nie jest dowód ani twojej świętości, ani duchowego namaszczenia. Mówi się, że jednym z największych afrodyzjaków jest władza. Kobiety ciągną do polityków, gwiazd rocka, dziennikarzy i pastorów. Zauroczenie nie jest dowodem twojej świętości i namaszczenia. Jeżeli czujesz wewnętrzne przyciąganie lub nadmierną sympatię do kogoś, nazwij to przed Bogiem, zanim zrobisz krok dalej. Po trudnym lub intensywnym czasie służby, obozy, konferencje, kazania, nie szukaj natychmiastowego pocieszenia w rozmowach. Daj emocjom opaść. Trzecia grupa. Higiena wewnętrzna, pilnowanie źródła. Bądź świadom głosów swojego ciała, zmęczenie, głód, stres, samotność. To momenty, gdy głody szukają ujścia. Dbaj o sen, ruch i regularne posiłki. Zmęczony człowiek jest bardziej podatny na pokusę. Utrzymuj dobrą relację z żoną. Codziennie rozmawiaj, spędzaj wspólny czas. Dotykajcie się, uśmiechajcie się do siebie. Rozmawiajcie nie tylko o dzieciach i służbie. Teraz jedna z najtrudniejszych rzeczy dla pastorów. Ucz się odpoczywać bez poczucia winy. 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 Ucz się odpoczywać. To już dla niektórych jest za duże. Ucz się odpoczywać. Dla niektórych ucz się już jest za dużo. Są trzy progi trudności. Ucz się odpoczywać. To już są Himalaje i bez poczucia winy. To już jest w ogóle komandos życia duchowego. Uczy się odpoczywać bez poczucia winy. Wow! Gigant duchowy. Po wielkich zwycięstwach i po porażkach zachowaj szczególną ostrożność. Wtedy napięcie spada, a pokusa rośnie. Nie karm fantazji, gdy się pojawia. Przesuń uwagę na coś realnego i dobrego. Miej duchowe lustro. Dziennik, w którym zapisujesz swoją myśli. Rozmowę z przyjacielem. Niektórzy nie chcą mieć dziennika. Kiedyś jako młody człowiek chciałem założyć sobie dziennik duchowy. Zacząłem pisać. Bardzo szczerze, zupełnie bez żadnych marginesów z 20 lat temu. Stwierdziłem, że muszę to spalić, bo to ktoś jeszcze kiedyś przeczyta. Więc sobie wymyśliłem dziennik duchowy cyfrowy na hasło. A później przeczytałem, że je też można rozszyfrować, więc pokasowałem wszystko, co się da. Ale to pokazuje, że to jest dobre narzędzie. Miej duchowe lustro. Prowadź duchowy dziennik, w którym zapiszesz wszystko, co jest w twojej głowie. Miej przyjaciela, kierownika duchowego. zaufaną osobę, w której otwarcie mówisz o pokusach. Wiecie, to jest w ogóle mega temat. Świętoszkowaty wygląd i piękna mowa może skrywać najbardziej obrzydliwe myśli w sercu sługi Bożego, ubite na dnie serca jak kiszona kapusta. Jak ja wielu widzę po prostu takich ludzi, którym nawet żart przez usta nigdy nie przeszedł. Ich mowa zawsze jest budująca i błogosławiąca innych. Nigdy nie będą przez Boga rozliczeni za bezużyteczne słowa, które kiedykolwiek wyszły z ich ust. Później nagle po prostu wielki szok i zgorszenie, bo gościu, który po prostu, wiesz, był przywódcą narodów, prowadził narody na pokutę, na kolana i do postów i wzywał Kościół do powrotu do pierwszej ery chrześcijaństwa i pokory, nagle się wypiernicza i się okazuje, że miał 5 kochanek w sercu i w ciele. Dlaczego? Bo nie jesteśmy specjalni. Gdy zauważasz u siebie potrzebę ryzykowania, jeden z objawów ADHD, skonsultuj to z doradcą, psychologiem, psychiatrą. Jak wiele się mówi, chcę być jak Jozue, dajcie mi góry jak Kaleb. Chcesz góry jak Kaleb? Idź do dentysty. Szukasz ryzykownych zachowań. Chcesz zaryzykować? Czytaj Biblię. Codziennie po 3 rozdziały, nie żeby produkować kazania, ale dla siebie, żeby się zbutować. To jest dopiero ryzyko. Czyli Karol o tym powiedział. Ryzykowne czytanie Biblii dla samego siebie. Jesteśmy specjalistami, jak tego uniknąć. Czytasz Biblię i już widzisz 5 kazań. Ale im przywalę. Albo ich zachęcę. However. Dobrze. Przedostatnia grupa. Pokora i tożsamość. Najlepsza ochrona. Nie wierz w mit, mnie to nie dotyczy. Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy tacy sami. O, proszę cię, w Chrystusie wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Aha, a gdzie to Biblia mówi, że jesteśmy wyjątkowi? W ogóle jest wiele słów w Biblii, których po prostu nigdy w Biblii nie było. Cel, sukces, wizja, produktywność, efektywność, ewangelizacja, deratyzacja. Tych słów nie ma w Biblii. Przebudzenie. Jest takie słowo w Biblii? Nie jest to moim tematem, więc nie będę dyskutował, ale jak słucham niektórych pastorów, którzy mobbingują całe kościoły hasłem przebudzenie, że powinni się przyłączyć do Bożego dzieła, to mi się na wymioty zbiera, bo to jest bardzo słabo umotywowane słowo biblijnie, przebudzenie. Bardzo słabo. Jezus nie mówił o przebudzeniu, apostołowie nie mówili o przebudzeniu. Możemy gdzieś tam szlaczkiem przez analogie i podobieństwa dochodzić do pewnych wniosków. Okej, spoko. Czy wierzę w przebudzenia historyczne w historii w kościele? Wierzę. Ale robienie manipulacji z Kościołem, żeby po prostu udowodnić, że coś mam wielkiego i ja jestem szczególnie powołany do tego, żeby to przebudzenie zrobić, to jest początek syfu. Ale to do oddzielnej dyskusji, tak jak powiedziałem. Nie wierz w mit, że mnie to dotyczy, jesteśmy tacy sami. Nie wierz w to, że bycie pastorem kaznodzieją cię zabezpiecza. To cię w ogóle nie bezpiecza, to cię wystawia. Twoja wartość nie wynika z podziwu wiernych, ale tylko z tożsamości w Chrystusie. Jak cię ludzie podziwiają, to jesteś złotym cielcem, jesteś złotym posągiem, do którego ludzie zlecieli się, żeby odebrać chwałę. Ludzie u mnie się pytają i mówią, Marek, dlaczego tak jest, że w tak wielu małych kościołach jest tak fantastyczne biblijne nauczanie, którym można się zbudować, a są wielkie, świecące kościoły, do których ludzie lecą jak ćmy, a tam po prostu nic nie ma, tylko eksploatacja ich życia prywatnego. Twoja wartość jest w Chrystusie, a nie w podziwie wiernych. Przyjmuj pochwały bez karmienia swojego ego. Tak, przyjmuj, ale nie karm swojego ego. Utrzymaj rytuał modlitwy o czystość. Nie z lęku, ale z pragnienia świętości. Nie udawaj twardziela. Proś Boga o łaskę bycia wrażliwym i czujnym. Módl się nie tylko za swój Kościół i za nabożeństwa. Módl się i czytaj Biblię tylko dla siebie. Módl się i czytaj Biblię tylko dla siebie. Tylko dla siebie czytaj Biblię i módl się. Zapomnij, że jesteś pastorem, bo jest kamieniem potknięcia w twoim życiu. 30 minut minęło. Ostatni punkt. Szybkie remedium, gdy czujesz, że coś się zaczyna ciągnąć. Nazwij to. Czuję przyciąganie, ciekawość, przyjemność z tego spotkania. Nazwij to. Bądź świadomy swoich emocji. Zmień kontekst. Wstań, wyjdź, przewietrz głowę. Módl się krótko. Panie, oddaję Ci to uczucie. Ono jest miłe, ale destrukcyjne. Porozmawiaj z kimś zaufanym. Nie czekaj, aż myśl stanie się pragnieniem. Nie dramatyzuj. Nie rób dramy z pokusy, ale reaguj. Codziennie praktykuj duchową uważność w swoim życiu. Amen.